krótkie ogłoszenie. Reszta ważnych informacji na końcu nagrania. Wszystkie archiwalne odcinki i wszystkie bieżące odcinki są dostępne bez reklam na Spotify, ale przede wszystkim na stronie domowej podcastu chiny.pl/GRM. Tam możecie ściągnąć całe sezony i słuchać ich na własnym urządzeniu. Jeśli chcecie słuchać moich geopolitycznych wglądów 2-3 razy w tygodniu, zapraszam do wspierania na patronite.pl. Aby mieć czas na nagrania, potrzebuję około 100 wspierających. W tej chwili jest 20. Zapraszam. Trump głupi. Dajcie się rozgrywać propagandą wojenną jak małe dzieci, jeżeli uwierzyliście w te słowa. Jeżeli uwierzyliście w taką wizję tego, co się dzieje. Ten dzisiejszy i następny epizod to ściśle powiązana para. Następny będzie już nazwany wprost tytułem Pojedynek dwóch nieuchwytności, dwóch bezforemności. Bezforemność, inaczej nieuchwytność, to w traktacie Sztuka Wojny koncepcja kluczowa obok koncepcji wykorzystywania mocy. Zajmiemy się tym niedługo. Póki co trzymajcie z tyłu głowy jeden starożytny produkt dorobku strategicznego, który powstał równolegle w tych samych okolicznościach historycznych, co traktat Sztuka Wojny. Oto cytat. Gdy orzeł ma atakować, będzie lecieć ze skrzydłami przy ciele. Gdy dziki zwierz ma zaatakować, przyczai się z uszami do tyłu. Gdy mędrzec walkę ma stoczyć, posturę głupca przywdzieje. Przy tej okazji przypominam wam dwa wyznania wiary tego podcastu i moich książek serii Wzorce. Pierwsze. Nie patrz na to, co chcą zrobić przywódcy. Szukaj tego, co muszą zrobić państwa. Państwa to homeostaty. Ich naczelną motywacją jest przetrwanie, zapewnienie sobie zasobów. I o to właśnie toczy się każda rozgrywka, niezależnie od tego, co krzyczą propagatorzy propagandy wojennej. Drugie wyznanie. Wielość płaszczyzn przyczynowości. Po angielsku to lepiej brzmi. Multiple planes of causality. Ta wielość płaszczyzn przejawia się, i tutaj w poniższych przykładach tak będzie, w skali, w której następuje, w skali czasowej, w której następuje ta rozgrywka, która jest naprawdę ważna. Część pierwsza. Techniki manipulacyjne. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego chcemy być manipulowani? Przykłady technik i czym nas przekonują to m.in. to, że szukamy i ktoś nam dostarcza poczucie prestiżu, poczucie przynależenia do grupy, która naprawdę wie, co się dzieje. W podcaście Geopolityczny Raport Mniejszości, ja robię dokładnie to samo, natomiast zwróćcie uwagę, że nie generuję w was poczucia górowania nad innymi. Ja wam pokazuję, jakie mechanizmy decydują o tym, co się dzieje. Poczucie górowania nad innymi to jest to forma uzależnienia hormonalnego. Oczywiście bardzo przyjemna. Jest ona nagrodą za to, że przyjmujecie poglądy tych, którzy wprawiają was w pobudzenie emocjonalne. I tu przychodzimy do kluczowego ułamka tej wielkiej kopalni wiedzy na temat manipulacji. Musicie zrozumieć tak zwaną teorię dwóch systemów myślenia, którą sformułował Daniel Kahneman, słynny psycholog, i bardzo polecam jego książki. I oto co powiedział. Działają w nas dwa systemy myślenia, system pierwszy i system drugi. Nasz umysł operuje na dwóch poziomach. To są inaczej dwa poziomy funkcjonowania naszego umysłu, naszej percepcji. Mottem mojego przekładu Sztuki Wojny jest właśnie kwestia percepcji. Motto brzmi: percepcja jest wszystkim. System pierwszy, o którym pisał Kahneman, jest szybki, instynktowny i emocjonalny. To on właśnie odpowiada za pierwsze wrażenie i błyskawiczne reakcje. System drugi jest powolny, logiczny i wymaga wysiłku, na przykład przy obliczeniach matematycznych, przy stłumieniu własnych rozbuchanych emocji, rozbuchanych pod wpływem narracji innych osób z zewnątrz. Kluczowym odkryciem jest to, że system drugi jest z natury leniwy, przez co większość naszych decyzji podejmuje system pierwszy, a my jedynie dorabiamy do nich logiczne uzasadnienie po fakcie. Ale po fakcie jest już za późno. Padamy ofiarą złudzenia kompletności. Kahneman zidentyfikował problem jako to, co widzisz, jest wszystkim, co istnieje. Po angielsku what you see is all there is. System pierwszy nie szuka brakujących danych. Buduje najbardziej spójną historię z tego, co ma pod ręką. Rezultat tego automatycznego procesu dociera do naszej świadomości jako gotowy wniosek. dając nam fałszywe poczucie, że decyzja została podjęta po głębokim przemyśleniu. Na tej metodzie manipulacji opiera praktycznie wszystkie swoje wypowiedzi Witold Gadowski, który w ostatnich tygodniach stracił kompletnie, ale to kompletnie, cały mój szacunek. Zaraz przekonacie się na przykładach, co takiego powiedział. Błędy poznawcze są cechą strukturalną tego pierwszego systemu podejmowania decyzji i patrzenia na świat. Mechanizmy takie jak efekt zakotwiczenia, czyli sugerowanie się pierwszą usłyszaną liczbą, czy heurystyka dostępności, czyli ocenianie prawdopodobieństwa na podstawie tego, jak łatwo przywołujemy przykład z pamięci. Te wady, te mechanizmy, te błędy poznawcze nie są wadami charakteru. To wbudowane skróty myślowe i koryta, takie jak koryta rzeczne, które są wytrawione w naszych mózgach, w naszych umysłach, które zostały zoptymalizowane pod kątem szybkości podejmowania decyzji pod presją konieczności przetrwania, a nie precyzji statystycznej. Efektem tego wszystkiego, tu mówię cały czas o tym, co pisał Kahneman, jest pułapka nadmiernej pewności siebie u ekspertów. Inteligencja i doświadczenie nie chronią przed błędami, a wręcz mogą je potęgować. Ale w rzeczywistym świecie, i zaraz podam wam rewelacyjne przykłady, inteligencja i doświadczenie nie chronią przed błędami, a wręcz mogą je potęgować. Eksperci często budują tak zaawansowane modele mentalne, że ich pewność siebie rośnie znacznie szybciej niż faktyczna trafność ich osądów. Nawet sam Kahneman przyznał, że 50 lat badań nie uodporniło go samego na te błędy. Jedynym ratunkiem jest świadome spowolnienie myślenia w momentach, gdy odpowiedź wydaje się zbyt oczywista. Tu wam polecę, żebyście przesłuchali to, co właśnie powiedziałem, 2 albo 3 razy. To jest za długi tekst, żeby wytatuować sobie na ręce, ale tak naprawdę powinniśmy to zrobić. Dodam jeszcze, że istnieje jeszcze jeden czynnik, o którym Kahneman nie mówił. Otóż to, że ci, którzy narzucają nam narrację, wykorzystują mechanizmy neurofizjologiczne, które są w nas zakodowane za pomocą genów. To jest w nas wbudowane, jest częścią naszej fizjologii i tego, w jaki sposób działamy jako biologiczne homeostaty, a nie jako nośniki kultur czy całego dorobku cywilizacyjnego. Tu bardzo polecam, dołączam to na karcie podcastu. Rozdział wstęp do książki Wzorce dowodzenia, która mam nadzieję ukaże się już w przyszłym roku, w 2027. A teraz przechodzimy do części merytorycznej. Trump jest głupi, nieprzewidywalny, jest wariatem, szaleńcem, głupcem, bredzi, co chwila zmienia zdanie. Tego durnia nie da się przewidzieć, co chwila mówi jedno, robi drugie, a teraz znów mówi coś innego. Trump się zrobił tak głupi jak Joe Biden? Nie. Trump robi dokładnie to, co jest ideałem w traktacie Sztuka Wojny. Z uwagi na jego zachowanie, przeciwnik nie jest w stanie budować swojej przestrzeni decyzyjnej. Jest kompletnie bezradny. Z tego typu strategii bycia nieprzewidywalnym słynął zresztą amerykański generał z czasów wojny secesyjnej, generał południa Thomas Stonewall Jackson. Jego przeciwnicy, nie wiem czy czytaliście w moich 36 fortelach, byli tak zdezorientowani jego nieprzewidywalnymi posunięciami, że po prostu czekali ze swoją reakcją tak długo, aż było wiadomo, gdzie należy zainwestować posiadane zasoby i siły. Za chwilę wyjaśnię wam kwestię inwazji na Grenlandię, coś, co jest poczytywane za największą głupotę wypowiedzianą przez Trumpa i będzie wam wstyd. Bardzo wstyd, jeżeli uznaliście Trumpa za idiotę. Teraz idziemy dalej. Część druga. Sytuacja geopolityczna. Musicie pamiętać, że wojny prowadzone przez wielkie mocarstwa są planowane instytucjonalnie. To są całe sztaby specjalistów, think tanki, konferencje, roztrząsanie wszystkich możliwych scenariuszy, ważenie wszystkich parametrów istotnych dla rozgrywki, a przede wszystkim ukrywanie swoich własnych motywów i tak zwanej przestrzeni decyzyjnej, w którą przeciwnik nie powinien mieć jakiegokolwiek wglądu. Przede wszystkim dane wejściowe, którymi posługują się ci wszyscy specjaliści, są dla nas kompletnie nieosiągalne. Jak więc możemy oceniać, czy doszli oni do słusznych, czy niesłusznych wniosków? Nie mamy dostępu do tych samych danych. Nie mamy więc jak ocenić ich procesu decyzyjnego. Możemy jedynie patrzeć, zgodnie z tą zasadą jezusową, na owoce tego, co robią. Ale tutaj rozgrywa się właśnie cała wojna narracyjna o to, żeby te owoce ukryć, żeby te przestrzenie decyzyjności i przyczynowości ukryć przed nami. To, co do tej pory powiedziałem, świetnie, wręcz perfekcyjnie ilustruje wręcz porażająca arogancja autora podcastu Wojenne Historie. Pan Norbert Bączyk, który jest autorem większości wypowiedzi, jest wręcz bez reszty pogrążony w swoich uzależnieniach hormonalnych i poczuciu własnej nieomylności. Na dzień dzisiejszy na Patronite zbiera 50 tysięcy złotych miesięcznie. Facet ma poważną manię wielkości, której folguje kosztem słuchaczy, którym mu płacą, a on sam czochra się o tych słuchaczy jak świnia o ścianę w chlewie. Na karcie podcastu podłączam link do epizodu wojennych historii pod tytułem Dlaczego Ray Doolittle na Tokio budzi dziś takie kontrowersje. Równolegle podłączam rozdział mojej własnej książki Wzorce zwyciężania, tom drugi, z opisem dokładnie tej samej sprawy. Porównajcie sobie jakość wiedzy, która jest przedstawiona w obu dziełach. Podpowiadam, bo na to trzeba zwrócić specjalnie uwagę, tak jak w tym słynnym eksperymencie z facetem przebranym za goryla przechodzącym przez mecz koszykówki. Jeżeli każe nam ktoś liczyć ludzi grających w koszykówkę, to po prostu nie zauważymy goryla. Tak działa nasza percepcja, tak działa nasz umysł fizjologicznie. Zwróćcie uwagę, około 30% treści całego podcastu to przechwałki tego Norberta Bączyka, jak jest genialny, jak nieomylny, a jak głupi są wszyscy wojskowi, którzy planowali ten słynny Raid Doolittle, jak bezbrzeżnie nieprzemyślane podjęli działania, a jak w związku z tym pan Norbert Bączyk jest genialny i wszystko wiedzący i rozumiał wszystkie uwarunkowania taktyczne, strategiczne i geostrategiczne lepiej niż całe konferencje organizowane przez armię amerykańską i przestrzeń operacyjną, w której całe przedsięwzięcie miało miejsce. Po prostu bardzo wam polecam, przeczytajcie. Pisząc mój własny tekst, przeczytałem z najwyższą uwagą 3 specjalistyczne książki dokładnie na ten temat i z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, facet przeczytał 2 czy 3 wpisy na blogu albo kazał sztucznej inteligencji z tych wpisów skomponować w punktach jakieś przerywniki między napadami swojej manii wielkości i nieomylności. Przykładem już dotyczącym bezpośrednio wojny w Zatoce Perskiej, która ma miejsce teraz w marcu i kwietniu 2026 roku, jest wywiad z jakimś, powiedzmy, że randomowym człowiekiem, bo żadnym ekspertem z całą pewnością nie jest, który został zaproszony na jakiś podcast. Podłączam link do YouTube'a na karcie podcastu. Oczywiście główną melodią jego wypowiedzi było to, że Trump jest głupi. Wpierw facet mówi o tym, że amerykański prezydent i Stany Zjednoczone nie mają absolutnie żadnego powodu, żeby wszczynać wojnę w Zatoce, a chwilę potem, po wzięciu oddechu, w następnym zdaniu mówi, że Stany tracą prymat, tracą dominację petrodolara i tracą kontrolę nad Bliskim Wschodem, na którego obszarze znajduje się gro zasobów energetycznych naszego świata. No i jak można z tym rozmawiać? Ale przejdźmy do konkretów. Sytuacja geopolityczna wygląda tak. Utrzymanie wojny w stanie zawieszenia jest niezwykle korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Nie dla Trumpa, bo ma parcie na Nagrodę Nobla. To było zrobione z całą pewnością po to, żeby przekonać przeciwników, że Trump jest głupcem. Świat, dzięki temu, że wojna trwa, a cieśnina jest zamknięta, dzięki uprzejmości Irańczyków. W przedostatnim epizodzie mówiłem, że Irańczycy współpracują z Amerykanami i właśnie w ten sposób. To jest skutkiem jego, niezamierzonym skutkiem ich współpracy. Świat na dzień dzisiejszy jest bardziej zależny od amerykańskich węglowodorów. To jest kwestia pewności i przewidywalności dostaw, które nawet rekompensują wyższą cenę. Amerykanie, co jest osobnym wątkiem wojny na Ukrainie, sprzedają teraz ropę do Europy i do innych miejsc. Poszerzają swoje rynki zbytu. I operacja ta, związana także ze zduszeniem energetycznym Chin i przywołaniem ich do szeregu, została starannie zaplanowana i przeprowadzona, a jej pierwszą częścią było zajęcie Wenezueli, czyli wypchnięcie Chin z półkuli zachodniej. Ale Wenezuela, a zaraz się okaże, że także Brazylia, jestem pewien i stawiam tą predykcję i zobaczymy, czy się spełni, Brazylia zaraz też zostanie nakłoniona albo zmuszona, albo w jakiś sposób po prostu to nastąpi, że przestanie wysyłać swoją ropę do Chin. Teraz przechodzimy do kwestii Grenlandii. Śmialiście się, że głupi Trump chce zrobić inwazję na Grenlandię i zrobił cyrk? Jakiś stetryczały z manią wielkości, albo jeszcze co gorsze, ze starczą demencją. Głupi Trump chce zrobić inwazję na Grenlandię, albo odkupić Grenlandię, to była wcześniejsza wersja. Zobaczcie, co dzieje się teraz. Cieśnina Ormuz została zamknięta i powtarza się idealnie niemal scenariusz z 1973 roku, kiedy to państwa europejskie boją się wysłać swoich sił do tego, żeby cieśninę otworzyć. Boją się embarga na ropę boją się poderwania islamistów wewnątrz swoich granic i embarga na ropę od zewnątrz nałożonego przez czy to państwa arabskie, czy przez Iran, czy w jakichś dziwnych, sprokurowanych oczywiście okolicznościach. I dokładnie jak w 1973 roku, w tej chwili, tego nagrania jest 12 kwietnia 2026 roku, dokładnie jak w 1973 roku, państwa europejskie odmówiły Stanom wykorzystania przestrzeni powietrznej. Czyli, widzicie, nie wystarczy to, że Dania pozwoli Stanom Zjednoczonym korzystać z Grenlandii. Stany Zjednoczone po to, żeby realizować swoje interesy geopolityczne, muszą być właścicielami Grenlandii. To jest realna potrzeba geopolityczna. Cały cyrk związany z amerykańską propozycją i z amerykańską potrzebą przejęcia Grenlandii był tylko cyrkiem, przedstawieniem. Tu rozprawimy się z kwestią tak zwanego przejścia północnego, czyli otwarcia szlaków żeglugowych ponad Kanadą, a przede wszystkim ponad Rosją. To jedna z największych operacji dezinformacyjnych w historii geopolityki w ostatnich latach, może nawet dekadach. Przykład bezmyślnego, bezrefleksyjnego powtarzania tych bzdur dał niestety Rafał Zienkiewicz, z którym kontaktowałem się mailowo i telefonicznie właśnie w tej sprawie, z detalami, które pomogłyby mu podwyższyć jakość jego przekazu, jego nagrań i, jak zgadujecie, bezskutecznie. Te przejście północne, ten szlak morski ponad Syberią, czyli w okolicach koła podbiegunowego między kontynentem a lądolodem, jest kompletnie nierealny z powodów logistycznych. Przede wszystkim to brak przewidywalności i stabilności. Współczesny handel globalny opiera się na właśnie rygorystycznych harmonogramach, a nie na skrótach. Trasy arktyczne nie pozwalają na gwarancję terminowości, która jest niezbędna do rezerwowania okien celnych czy slotów na dźwigi w portach. Drugim problemem są niebezpieczne i zmienne warunki lodowe. Topniejący lód nie ułatwia żeglugi, lecz czyni ją bardziej chaotyczną. Czyli zamiast jednolitej pokrywy powstają na przykład ruchome pola gruzu lodowego, korki lodowe, które mogą zablokować kanał w ciągu kilku godzin, zmuszając statki do odwrotu i nieprzewidywalnej straty czasu. Dodatkowo dochodzą koszty specjalistycznych jednostek. Standardowe kontenerowce nie mogą pływać tymi trasami. Wymagane są statki klasy polarnej, po angielsku polar class, ze wzmocnionymi kadłubami. Są one znacznie droższe w budowie, więc trzeba, a przede wszystkim trzeba byłoby je zbudować specjalnie do tego, aby mogły przemieszczać się po tym szlaku arktycznym. Są same w sobie też cięższe, co ogranicza ilość przewożonego ładunku i spalają więcej paliwa na otwartym morzu. Do tego dochodzą ekstremalne koszty ubezpieczenia, czyli coś, co chyba już zrozumieliśmy w ciągu ostatnich tygodni w czasie wojny wokół, czy też o cieśninę Hormuz. Ze względu na wysokie ryzyko wypadku lub utknięcia w lodzie, firmy ubezpieczeniowe podniosą z całą pewnością stawki za pojedynczy fracht, pojedynczy rejs, nawet o 50%, o ile w ogóle zdecydują się na objęcie statku ochroną. Dalej, brak infrastruktury wsparcia. Regiony arktyczne charakteryzują się niemal całkowitym brakiem portów głębokowodnych, holowników, ekip naprawczych oraz paliwa. W przypadku awarii pomoc może dotrzeć dopiero po kilku dniach, co w ekstremalnych warunkach jest opóźnieniem krytycznym. Dalej, spory prawne i terytorialne, niepewność co do statusu prawnego wód, czy to są wody wewnętrzne danego państwa, czy międzynarodowe cieśniny. Tworzy to dodatkowe ryzyko prawne i operacyjne dla firm transportowych. A mamy przecież wojnę cały czas między Rosją a Ukrainą, więc ktoś może w którymś momencie zdecydować, mówię to teraz o współczesnych kilku latach do przodu, ktoś może zdecydować, że nagle zasady się zmieniają. A przede wszystkim firmy transportowe, będące właścicielami frachtu czy statków, unikają tras, na których zasady mogą ulec nagłej, nieprzewidywalnej zmianie. Dalej, ryzyko ekologiczne i surowcowe i surowe regulacje. Wypadek w Arktyce byłby katastrofą, ponieważ usuwanie wycieków paliwa w zamarzniętych wodach jest niemal niemożliwe. Dodatkowo wprowadzone są coraz surowsze przepisy dotyczące emisji sadzy, czy po angielsku black carbon, czy zakazy stosowania ciężkich paliw, co drastycznie zmniejsza rentowność tych tras. Dalej, wymagania wobec ładunku. Większość towarów w kontenerach to produkty, których właściciele nie akceptują ryzyka opóźnień, a w związku z tym szlak arktyczny pozostanie opcją niszową, przeznaczoną jedynie dla specyficznych ładunków, które są odporne na przestoje. Dalej, bo jeszcze to mało. sam towar może być nieodporny na mróz. Może na przykład być to plastik, który zwiększy kruchość, albo elektronika, która nie może być przetrzymywana w temperaturach poniżej określonego poziomu, co wiąże się z podgrzewaniem kontenerów, czyli czymś, co raz, że komplikuje, a dwa, że zwiększa koszty przewozu towaru. Tak więc widzicie, że padliście, jeżeli ktoś dał się złapać na te trasy, nawet we współczesnych warunkach i w perspektywie dekady czy dwóch dekad, no to dał się nabrać na to, co mówił prezydent Warszawy, ekspert od transportu towaru w rejonach arktycznych, pan Trzaskowski, któremu planeta i dupa się pali. No i Ziemkiewiczowi chyba też się pali, dlatego że powtarza, mimo tego, że jest teoretycznie zadeklarowanym przeciwnikiem politycznym i ideologicznym tych ludzi od globalnego ociepienia, przepraszam za ten żart, no to powtarza je i jemu też dupa się pali i razem z planetą. Tak wygląda, przepraszam, dzisiejszy odcinek będzie zawierał krytykę tego ludzi, którzy są de facto konkurencją, jako że są to twórcy na YouTubie, czy twórcy podcastów, ale dzisiejsza prezentacja przykładów propagandy wojennych po prostu tego wymaga. Bardzo jeszcze raz za to przepraszam, postaram się ograniczyć krytykę innych osób do maksimum. Szybko wrócimy do interpretowania wydarzeń i ich znaczenia. Ale idźmy dalej. Zobaczcie na mapie. Zobaczcie, kto potrzebuje ropy, a kto ją produkuje. Kto ją eksportuje. Stany. Eksportują Stany. Eksportuje Kanada. To głównie do Stanów. Eksportuje Brazylia do Chin. A kto potrzebuje ropy i gazu? Europa, Australia, Chiny, Indie. Na tą chwilę, na chwilę poważnych zaburzeń globalnego systemu dystrybucji energii, wszyscy są zależni od Stanów. Od Stanów, które mają swoją żywność, które mają swoje zasoby i są w stanie produkować nadwyżki, które mogą rzucić na międzynarodowy rynek. I na tym polega hegemoniczna władza Stanów Zjednoczonych, którą to władzę Chiny i ich sojusznicy, tacy jak Iran, chcą Stanom odebrać. To jest ta rozgrywka, która się liczy, a nie kampania, która trwa wokół cieśniny Ormus. Inaczej mówiąc, cieśnina Ormus ma formę odwrócenia uwagi od kluczowego mechanizmu rozgrywki o władzę nad światem, która ma miejsce na naszych oczach. Tylko te nasze oczy tego nie dostrzegają tak, jak powinny dostrzec. Sformułujmy to inaczej. Ameryka zyskuje kontrolę, sama zachowując bezpieczeństwo energetyczne. I to jest instrument podporządkowania woli Amerykanów reszty świata. Trzymają wszystkich za jajca. A mechanizm, który właśnie opisałem, ma świetny przykład wymyślony 200 lat temu. Przemyślcie te zabawne spostrzeżenie, które wam teraz powiem. Jak ono się ma do tego, że Stany Zjednoczone, same mając odporność na zakłócenia, sprawiły, że cały świat jest w tej chwili zakładnikiem Iranu, terrorystów, którzy grają potencjalną śmiercią głodową milionów, setek nawet milionów ludzi, dlatego że stawką rozgrywki w Zatoce Perskiej jest ich własne przetrwanie. Ten śmieszny aforyzm brzmi następująco. Prawo jest sprawiedliwe. Zarówno biednym i bogatym zabrania spać pod mostami.
Tu, kto zna klasykę filmu, klasykę dobrych czasów Hollywood, z pewnością przypomni sobie film The Princess Bride, czyli Narzeczona Księcia. Tam jest scena, która na YouTubie jest pod nazwą The Battle of Wits, czyli pojedynek umysłów, czy też pojedynek na spryt. Scena jest absolutnie kultowa, więc nie będę nic zdradzał, albo może inaczej. Ci, którzy nie oglądali filmu, zadaję im niniejszym pracę domową, obejrzenie filmu i zatkanie na najbliższą minutę uszu. Komu nie zależy, to wyjaśniam. Sprawa polegała na tym, że porywacz księżniczki zaproponował pojedynek umysłów z głównym bohaterem. Polegało to na to, że jeden z nich nalewa truciznę do jednego z dwóch kielichów, a drugi decyduje, który z nich wypije z którego kielicha. Po przezabawnej scenie wybierania i dolewania obydwaj wypili i złoczyńca, ten porywacz, padł trupem. Na to uradowana księżniczka spytała, jakim cudem wiedziałeś, z którego kielicha wypić? A główny bohater odpowiedział: nie wiedziałem, nalałem truciznę do obu kielichów, a przez 5 lat uodparniałem się na jej działanie. To, co odpowiedział Trump teraz za pomocą wspaniałej, najlepszej na świecie floty.
Przepraszam, że jest takie w niewłaściwym tonie niż cały ten wywód, ale połączcie to. To jest świetne ćwiczenie i gimnastyka wyobraźni. Wracając do głównego wątku. Państwa uzależnione od tego, co wypływa z Zatoki Perskiej, są najbardziej narażone na zakłócenia w transporcie właśnie przez cieśninę. Te państwa to na przykład Indie, To absolutnie kluczowy odbiorca. Indie importują ogromne ilości mocznika z Kataru, z Omanu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby utrzymać swoją gigantyczną produkcję rolną. To nie Stanom zależy na odblokowaniu cieśniny, to Indiom zależy na tym odblokowaniu. Następny kraj to Brazylia i rolnicza potęga. Tu polecam bardzo mój króciutki rozdział na ten temat w moich prawidłach geopolitycznej gry o przetrwanie. Gdyby ktoś pierwszy raz słuchał tego geopolitycznego raportu mniejszości, to ta książka została geopolityczną książką roku 2023 i praktycznie nic w jej treści się nie zdezaktualizowało, dlatego że jej treścią są prawidła, a nie wydarzenia, a prawidła są wieczne. Same Stany Zjednoczone, trzeba też przyznać oczywiście, same są zależne od globalnego systemu. Mimo własnej produkcji Stany Zjednoczone Ameryki importują znaczne ilości amoniaku i mocznika w celu zaspokojenia potrzeb tak zwanego pasa kukurydzy, ale zależne są państwa Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej, takie jak Tajlandia czy Wietnam.
Tu przypominam wam to, co trąbię przy każdej okazji. Najtrafniejszą wiedzą pozwalającą przepowiedzieć przyszłość nas wszystkich i całego świata jest to, kiedy Amerykanom skończy się ropa i gaz z łupków. Jeśli macie na półce albo w telefonie książkę Oni albo my, tom drugi, to znajdziecie wykres pokazujący wzrost produkcji ropy i gazu łupkowego. Póki co wykres pokazujący wzrost produkcji pnie się niemal pionowo do góry, ale zaraz się wypłaszczy i runie w dół. Czasem rozmawiając prywatnie z czytelnikami, mówię im, że to najważniejszy wykres, jaki kiedykolwiek zobaczą, dlatego że perfekcyjnie tłumaczy jak naturę, jak powstało i kiedy się skończy okienko do działania dla Stanów Zjednoczonych, po to, aby mogli, korzystając ze swojej odporności, wyrabianej nie przez 5 lat, ale przez całe dekady, wszystkich innych zwasalizować, a samemu zostać przy dominacji nad światowym systemem dystrybucji energii, bo to jest esencją władzy Stanów Zjednoczonych i całego systemu Pax Americana. Wykres dołączam oczywiście na karcie podcastu. Wykres pokazujący, jak przez 2 dekady Amerykanie uodparniali się na tą truciznę, zależności od ropy. A dzięki tej okoliczności, dostępności węglowodorów z łupków, całe trwające dekady przygotowania Iranu do zdławienia Zachodu zostały całkowicie rozbrojone. Stały się kompletnie nieadekwatne. To dlatego rewolucja łupkowa jest game changerem, czyli czymś, co zmienia zasady gry. Czarnym łabędziem, zmieniającym kompletnie tą rozłożoną na dekady grę o dominację nad światem. Ten właśnie wątek błędu koncepcyjnego Iranu dorobi się za kilka dni własnego, osobnego, krótkiego nagrania.
Nawozy z Zatoki Perskiej potrzebne są im głównie w uprawie ryżu. Kolejnym państwem uzależnionym od stabilnego i przewidywalnego działania globalnego systemu, a więc wypływu nawozów z Zatoki Perskiej poprzez Ormus, to Australia. Australia importuje mocznik z Kataru i Arabii Saudyjskiej, zarówno do rolnictwa, jak i do produkcji roztworu AdBlue, niezbędnego w transporcie ciężarowym. Każda taka blokada lub każde napięcie militarne w cieśninie Ormus natychmiast przekłada się na gwałtowny wzrost cen żywności nie tylko w tych wymienionych państwach, ale na całym świecie. Kraje takie jak Indie nie mają alternatywnych źródeł dostaw o tak dużej skali. Cena żywności wzrośnie. Dostęp do gazu ziemnego potrzebnego na sezon grzewczy za kilka miesięcy wzrośnie. To będzie wielka burza. To, co nastąpi w najbliższych miesiącach, będzie gigantyczną rozgrywką, bardzo poważnie podjętą próbą, aby Amerykanom odebrać prymat i dominację w decydowaniu o przetrwaniu i zagładzie wszystkich innych. I to jest najważniejszą przestrzenią przyczynowości w tym konflikcie. To, co ma być zabrane Stanom, to kontrola nad systemem dystrybucji energii. Sam reżim ajatollahów mówi o tym zupełnie wprost. To jest ich celem wojny. Ten cel wojny mają też wypisany na sztandarach Chińczycy. I dlatego na przykład na miejscu Stanów i Izraela, jeśli rzeczywiście w drodze z Chin do Iranu są 4 statki wiozące paliwo rakietowe do Iranu, to byłbym w wielkim dylemacie. Czy te statki zniszczyć, i ja bym zniszczył na tą chwilę, podjąłbym właśnie taką decyzję, czy też pozwolić tym statkom dotrzeć do Iranu po to, aby ta, powiedzmy, że anonimowa, ale amerykańska ręka, czy też może irańska ręka, zaciskała się cały czas na tym gardle cieśniny Hormuz, trzymając w szachu i posłuszeństwie wszystkich sojuszników Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie więc, jak z tego punktu widzenia po mistrzowsku Stany Zjednoczone, przypominam, Stany, państwa, instytucje, a nie Trump, czyli twarz tych instytucji, rozgrywają swoje gry w sposób, który dla nas jest niemal nieprzenikniony. Dokładnie w myśl ideałów, które wyłożył w swoim traktacie mistrz Sun, autor sztuki wojny.
Tu zerknijmy na chwilę na płaszczyznę filozoficzną toczenia konfliktów. Zdradzę wam motto książki o tych zmaganiach, którą właśnie kończę. Motto jest jednocześnie zagadką dla was do wygrania. Do wygrania jest egzemplarz mojej książki. Zasady udziału w quizie są na karcie podcastu, także zapraszam. Motto brzmi po angielsku: Powers that be have been very busy lately, positioning themselves for the game of the millennium. Słowa wypowiada mój ulubiony bohater filmu, który oglądałem więcej niż 30 razy z całą pewnością. Jest to najlepiej skonstruowana opowieść, jaką kiedykolwiek oglądałem w filmie. Może za wyjątkiem Polowania na Czerwony Październik. Zapraszam was do zgadywania. Odpowiedzi, przypominam, nie dawajcie w komentarzach na YouTubie, tylko za pomocą adresu e-mail, który jest podany na karcie podcastu. Inaczej się nie liczą.
Ale wróćmy do geopolityki i wojny rozgrywanej przed naszymi oczami. Stawką w tej wojnie, wstawką i esencją szantażu, którym podlegają wszyscy, którzy wahają się, czy przejść na stronę Chin, czy pozostać po stronie amerykańskiej, stawką są nawozy azotowe. To tak zwany mocznik, który szacuje się, że około 20-30% globalnego handlu morskiego nim przechodzi przez cieśniny Ormus. To też amoniak, około 10-12% światowego handlu amoniakiem przechodzi przez Ormus. To także gaz ziemny, przed chwilą o tym mówiliśmy, płynny gaz ziemny. Gaz jest niezbędny do produkcji nawozów azotowych w innych częściach świata. Musimy cały czas pamiętać, że przez Ormus przepływa ponad 20% światowego handlu płynnym gazem ziemnym. To był głównie Katar. Był.
Zaraz zresztą się zrobi zupełnie oczywiste to, że dzięki aferze w cieśninie Ormus krytycznym ratunkiem dla bilansu energetycznego nie tylko Europy, ale i Azji Wschodniej i Chin są Stany Zjednoczone. Zerknijcie na miniaturę jednego z epizodów geopolitycznego raportu mniejszości, bodajże sprzed 2 tygodni. Tam jest napisane wprost: Amerykanie kładą stopę na gardle Chin. Amerykanie decyzją i działaniem reżimu kontrolującego Iran, czyli z tego co wiemy Ajatollahów albo Gwardii Republikańskiej, stanęły buciorem na gardle Chin. Propaganda antyzachodnia jest u nas na tyle silna, że tego, co mówię wam dziś, nawet nie próbowałem powiedzieć wam 3 czy 4 tygodnie temu. Po prostu nie miało to sensu. Emocje, przypominam Kahnemana z początku dzisiejszego nagrania, były zbyt silne.
Wróćmy na chwilę do tego pana, który wypowiadał się w podcaście twierdząc, że wojna jest bezsensowna. No, wręcz przeciwnie. Nie było chyba w historii świata ważniejszej wojny i bardziej potrzebnej Stanom. A wojną tą rządzi logika, którą musimy cały czas przypominać sobie, cały czas mieć z tyłu głowy, bo może być przegrana. Teoretycznie percepcja jest taka, że Amerykanie przegrali wojnę, bo nie zdołali przełamać obrony irańskiej.
To tylko błędna percepcja. Dajecie się nabrać całej hordzie żebrzących o lajkowanie i subskrybowanie, którzy są częścią potężnej operacji dezinformacyjnej, świadomie czy nie. Skierowanej nie tylko do publiki, nie mającej żadnej sprawczości, czyli nas, ale skierowanej przede wszystkim do decydentów podległych i Chinom, i Stanom Zjednoczonym w hierarchicznym, geopolitycznym układzie sił i zależności i wasalizacji. Problem jest taki, że wojna trwa, a wojny to bitwy i potyczki wpływające na percepcję, na nasze emocje. Pamiętajcie, ponownie was proszę, o systemie pierwszym Kahnemana, systemie opartym na emocjach i szybkości decyzji.
Ale dzięki temu, że przegrywają wojnę, niemal z tygodnia na tydzień coraz silniej i pewniej trzymają w ręku świat.
Pamiętajcie, budowana przez całe dekady zdolność zamknięcia cieśniny dzięki amerykańskiej rewolucji łupkowej stała się całkowicie źle wymierzona. Z punktu widzenia Chin i Iranu totalnie wręcz kontrproduktywna, bo ruch reżimu kontrolującego Iran okazał się samobójczy. Reżim stał się efektorem dławienia Chin przez Stany, a nie odwrotnie. Stany jako jedyne dysponują odpornością na te zakłócenia. Nie tylko odpornością, to ich główny instrument umocnienia globalnej kontroli hegemonicznej, kontroli nad światowym systemem dystrybucji energii, czyli instrumentem kontroli przetrwania lub zagłady całych państw i narodów. I to nie jest przesada. Stawką jest to, do czego Trump nawiązał w którymś momencie z perspektywy dnia nagrania dzisiejszej pogadanki. Stało się to 2 dni temu. Powiedział, że stawką jest los całej cywilizacji, mówiąc o cywilizacji irańskiej, ale też całej cywilizacji Homo sapiens. I nie jest to przesada. I to szersze rozumienie, myślę, że to rozumiecie, nie jest żadną przesadą. Jeżeli wydarzenia ruszą całą lawiną, to stawką, jako do której podwyższył reżim kontrolujący Iran, jest właśnie przetrwanie bądź dezintegracja całej globalnej ekonomii i cywilizacji. Tak wygląda wojna o władzę nad światem. Jeśli nadal więc uważacie, że Trump jest głupi, to zróbcie za karę 10 pompek, jeżeli uznajecie mój status nauczyciela. Te dotlenienie fizyczne siedliska waszej maszynerii percepcyjnej bardzo pomoże. Za żart nie przepraszam. Irański reżim islamistyczny siłą rzeczy i wbrew swoim intencjom, wbrew intencjom swojego senior partnera Chin, przyczynia się zamknięciem cieśniny i domaganiem się bandyckiego myta z naruszeniem prawa międzynarodowego. To jest oddzielny wątek, będziemy o tym mówić. Sam irański reżim zamknięciem cieśniny przyczynia się do tego, że Stany tym łatwiej rzucają wszystkich, cały świat na kolana. Tak na marginesie, nie jest znane żadne wiarygodne potwierdzone źródło potwierdzające to, że reżim kontrolujący Iran faktycznie pobierał opłaty w bitcoinach w sposób, jaki zostało to opisane w mediach społecznościowych i generalnie w przestrzeni dyskusji. Na tę chwilę traktuję tę informację jako akt modyfikujący percepcję i przestrzeń decyzyjną uczestników i obserwatorów. Mistrzowski akt. Akt narracyjny. Tak właśnie wygląda rozjazd, rozsprzęgnięcie się wielu płaszczyzn przyczynowości i wielu skal przyczynowości, które są potrzebne wszystkie i równocześnie, żebyśmy rozumieli, co naprawdę się dzieje. Część trzecia. Nieprzewidywalność Trumpa i gigantyczna kampania dyskredytowania Ameryki. Cała kwestia to niepoczytalność i nieczytelność amerykańskiego prezydenta. To jest, jak już powiedziałem, celowe generowanie tak zwanej bezforemności. Dzięki temu Stany Zjednoczone, nie prezydent, tylko Stany Zjednoczone są całkowicie nieprzewidywalne w swojej strategii. Dzięki zgrywaniu idioty przez Trumpa niemożliwe jest predykcyjne konceptualizowanie i szykowanie kontrposunięć przez przeciwników Stanów Zjednoczonych. Taką taktykę sam Trump opisał w swojej książce o prowadzeniu biznesu. To jest kluczowa taktyka negocjacyjna, nieprzewidywalność. A w kontrze tego, już jako ilustrację wprost satyryczną, czytamy na przykład na portalach wykop.pl, czy słuchamy w podcastach wielkich ekspertów wiedzących wszystko na temat wojny, takich jak właśnie Gadowski, takich jak na przykład Witold Gadowski, mówię to satyrycznie oczywiście. Czytamy i słyszymy oskarżenia o demencji, o niekończeniu zdań przez Trumpa świadczących o niej. Czytamy co chwila, że Trump jest głupi, że oszalał, że zwariował, że cierpi na manii wielkości. Na 100% zaraz sam Trump wypuści memy z sobą upozorowanym na Jezusa. Już takie rzeczy robił. A to wszystko generowana na potrzeby wojenne bezforemność. Teraz podam wam przykład, który, jeżeli powyższe was nie przekonało, który was przekona. Przykład pochodzi z 1805 roku i opisałem go na kartach książki 36 forteli. Tytuł A Oscar trafi do... I jest nawiązaniem do ceremonii rozdania Oscarów, a konkretnie do wręczenia Oscara za najlepszą grę aktorską w wykonaniu Napoleona. Cała sprawa miała miejsce tuż przed bitwą pod Austerlitz na jesieni 1805 roku. W tym właśnie roku Napoleonowi przeciwstawiła się koalicja Austrii i Rosji. Austriacy, którzy także byli przeciwnikami Napoleona, parli przed siebie zarówno w Italii, jak i na północy, wkraczając do Bawarii. Armia rosyjska, dowodzona przez Kutuzowa, zbliżała się ze wschodu, aby połączyć się ze stacjonującymi już na wschód od Wiednia wojskami austro-rosyjskimi. Zadaniem Napoleona było nie dopuścić do połączenia tych trzech sił. Choć udało mu się właśnie odnieść spektakularne, niemal bezkrwawe zwycięstwo nad Austriakami pod Ulm, próba przechwycenia i zniszczenia armii Kutuzowa się nie powiodła. I w rezultacie Napoleon miał przeciw sobie około 80-tysięczną armię, a więc liczniejszą niż jego własna. Wojska sojusznicze, dowodzone przez cara Aleksandra i cesarza Franciszka I, stacjonowały w Ołomuńcu. I dla obu tych władców było jasne, że nadchodził przełomowy moment i z rosnącą ekscytacją obserwowali rozwój sytuacji. Bo oto Napoleon stracił przewagę liczebną i przechodził do defensywy.
25 listopada dowiedzieli się, że armia francuska zajęła co prawda wzgórze Pratzen, obok wioski Austerlitz, w połowie drogi z Wiednia do Ołomuńca. Jednak Napoleon wyraźnie nie wiedział, co robić dalej. 4 dni później wycofał się z dogodnych do obrony wzgórz i manewrował armią w tę i we w tę, w widoczny sposób nie mając określonego celu. Prosił jednocześnie o audiencję u cara. Ten wysłał jedynie do cesarza Francuzów emisariusza, który powrócił z dobrymi wieściami. Choć Napoleon odrzucił surowe warunki rozejmu, wydawał się mocno zdenerwowany i niepewny sytuacji. Dwaj sprzymierzeni władcy nie czekali dłużej. Ruszyli swoje armie, by zająć Pratzen, z którego mogli natychmiast przypuścić atak na pozbawioną formy, czyli nie mającą jasnego celu, armię francuską. Ale gdyby czytali sztukę wojny, na widok tego stanu braku określonego kształtu, zalecanego przez Sun Tzu jako ideał, w ich głowach rozgrzmiałyby syreny alarmowe. Sztuki wojny jednak nie czytali. Ich atak rozpoczął się rankiem 2 grudnia. Gros sił, około 60 tysięcy ludzi, wspiął się na Pratzen, aby stamtąd przypuścić atak na Francuzów zgrupowanych na południe. Wtedy, ku zgrozie Kutuzowa, siły przeciwnika ujawniły się w całej krasie. Na polu walki zmaterializowały się niewykryte wcześniej siły francuskie, maszerujące z zachodu prosto w stronę centrum armii cesarskiej. Do 11 rano Francuzi odzyskali wzniesienie. Kutuzow próbował obrócić swoje odsłonięte centrum, ale na taki manewr było za późno. Rozdzielone siły sojusznicze rzuciły się do odwrotu. Do 17 bitwa była zakończona. Oprócz olbrzymich strat w ludziach przyniosła ona rozpad sojuszu. Interpretacją jest to, że Napoleon z pełną premedytacją zmienił kształt swojej armii z ofensywnej na defensywną. To w oczach jego przeciwników sprawiło wrażenie niezdecydowania. Do tego kluczem była znakomita gra aktorska Napoleona przed cesarskim emisariuszem. Ona pogłębiła to wrażenie. Udając słabego, Napoleon skłonił przeciwnika do przejęcia inicjatywy, a następnie zadał cios w najmniej spodziewanym momencie. Napoleon ze swoimi wojskami zapędził się zbyt daleko i czas grał na jego niekorzyść. Tak, faktycznie. Jednak sprytna prowokacja sprawiła, że jego przeciwnicy nie czekali na zupełne wyczerpanie się siły bojowej Francuzów. Opuścili znakomitą do obrony dominującą nad okolicą pozycję w Ołomuńcu, aby zaatakować na warunkach zaaranżowanych, perfekcyjnie zaaranżowanych przez Napoleona. Tutaj już takim zupełnie ogólnym komentarzem w nawiązaniu do sztuki wojny. W traktacie jest kluczowa fraza, która jest... brzmi fajnie, ale jest absolutnie niedoceniana.
Wódz natchniony, mistrz zwojowania, ma zdolność powodowania decyzjami i działaniami przeciwnika z równą łatwością co własnymi.
I tu dochodzimy właśnie do tego, co powiedziałem przed przykładem o Austerlitz. Iran jest nieświadomym efektorem, czyli narzędziem wykonywania woli geopolitycznej Stanów Zjednoczonych w postaci uruchomienia szoku dla globalnej gospodarki i za pomocą tego szoku zdyscyplinowania swoich zarówno sojuszników i przeciwników do poddania się woli.
Woli Stanów Zjednoczonych. A co robią ludzie, których słuchacie na co dzień? Dam wam jeden przykład. Piotr Żurek, gość Tomasza Drwala, podaje na karcie podcastu link do całej rozmowy. Wpierw mówi, że tak mu się wydaje, a potem uznaje te wydawanie się za faktyczny opis biegu rzeczy, pozując na autorytet i rozpoczynając wywód utwierdzający go w pozycji autorytetu dla słuchaczy. Z tym się nie da dyskutować, bardzo przepraszam. Jeszcze raz ponawiam moje ostrzeżenie. Ci ludzie czochrają się o was jak świnie o ścianę chlewu. Stawiają się w roli autorytetów dla folgowania własnym uzależnieniom hormonalnym i poczucia ważności.
Nadal uważacie, że Trump jest głupi? Czy może Stany Zjednoczone po mistrzowsku rozgrywają swoją obronę swojej globalnej dominacji? Teraz, na zasadzie niemal dygresji, przejdźmy na chwilę do kwestii izraelskiego premiera Netanyahu. Posłuchajcie Gadowskiego na początku kwietnia, na jego własnym kanale. Gadowski stwierdza tam, to było chyba w pierwszym albo drugim tygodniu marca. Warto to posłuchać, przepraszam, nie zapisałem sobie adresu jego podsumowania tygodnia, tak zwanego podsumowania tygodnia. Gadowski tam opowiada na temat Iranu takie rzeczy jak na przykład to, że Netanyahu ma paranoję i że wszyscy chcą go napaść i decyzje Netanyahu wynikają tylko z tego.
Generalnie z wywodów wynika logicznie, jeśli się wsłuchacie, że irański projekt budowy broni atomowej jest forsowany przez reżim kontrolujący to państwo nie dla jakichkolwiek celów geopolitycznych, Ale dla zaatakowania jednego, ogarniętego paranoją, ale chyba uzasadnioną, jednego człowieka. To jest myślenie plemienne. To jest myślenie typu albo on, albo ja. A po drugie, jest idealnie zgodne z jedną z zasad propagandy wojennej, które odczytywałem wam już wielokrotnie. O tym, że zło, czyli przeciwnik, musi mieć jakąś twarz. Twarz jakiegoś człowieka, którego możemy nienawidzieć, pogardzać i wytykać mu przestępstwa. O rany. Podobne bzdury nagadał Ziemkiewicz w swoim filmie, tu zapisałem datę z 4 marca. Bzdury obydwu panów polegały na tym, że według ich narracji cała wojna wynika tylko i wyłącznie z tego, z decyzji jednego człowieka, z decyzji osobistych jednego człowieka, starającego się uniknąć odpowiedzialności na arenie wewnętrznej. Ale dalej, około 5 kwietnia, w podcaście u Tomasza Drwala, tyle razy Gadowski mówił, że Trump jest głupi, że doszedłem do przekonania, że dostaje 5 juanów albo dolarów, bo przecież to Amerykanom zależy, żeby byli postrzegani jako głupcy. Za każde powiedzenie, że Trump jest głupi, a Netanyahu to morderca. Ci panowie nie są w stanie przejść do analizy pokazującej logikę decyzyjną. Ja to nazywam przestrzenią decyzyjną obu stron. Według słów Gadowskiego, według słów i narracji, którą Gadowski teraz stara się zainstalować swoim słuchaczom, nie istnieją takie kwestie jak walka o globalną dominację, walka o kontrolę nad przepływami energii, czy kwestia taka, że irański reżim działa pod flagą, na której napisana jest śmierć Ameryce i śmierć Izraelowi, a broń atomowa była produkowana przez Iran po to, żeby jej użyć, a nie po to, żeby stała się narzędziem stabilizacji w regionie. Gadowski popełnia takie przewiny, ja to nazywam przewinami, jak to, że nie zająka się nawet o atakowaniu cywilów także przez stronę przeciwną, czyli przez organizacje proxy napędzane i kontrolowane przez Iran. Mówię o Hezbollahu, który dokonał wrogiego przejęcia Libanu i jest atakowany w tej chwili przez Izrael. Nie wspomina o ataku Hamasu, który wyszedł ze strefy gazy 7 października 2023 roku, czyli nie wspomina o setkach cywilów zabitych lub porwanych w czasie tego ataku. Nie wspomina o przyczynach, dla których ten atak w ogóle został zaprojektowany w sposób natchniony i przeprowadzony. Na początku marca, przepraszam, też nie znam daty, ale to też jest w jednym z tych podsumowań tygodnia Gadowskiego, autor przyznaje, że od jakichś Irańczyków dostał w nagrodę Koran. Od jakich Irańczyków? Za co dostał? Najprawdopodobniej, to jest moja hipoteza, Gadowski uczestniczy w jakimś wysiłku budowania opozycji zdolnej do zbrojnego bądź skutecznego po prostu powstania przeciwko czy to reżimowi ajatollahów, czy też rządom rozczłonkowanych w tej chwili, działających w izolacji ośrodków decyzyjnych i ośrodków władzy Irańskiej Gwardii Republikańskiej. Ale już ogólnie podsumowując, skoro Gadowski nie przedstawia racji i logiki decyzyjnej obu stron, to nie uczy was, jak działa świat, a jest propagandystą na usługach islamistów. I to w o wiele bardziej perfidny sposób niż Wojciech Szewko, który przynajmniej robi to zupełnie wprost. Część czwarta. Teoria. Pojęcie bezforemności z traktatu Sztuka Wojny. Zerknijcie na rozdział 6, wersety 23 do 25 w moim przekładzie. Załączam ten rozdział na karcie podcastu. Cytat. Najwyższą formą wojsk bezforemność jest: gdy dla oka widzialna ich forma nie istnieje, ni szpieg, który przeniknął głęboko, nie zdoła jej odkryć, ni najmędrszy wrażym mistrz wojowania zmyślnych planów, co by skutek przyniosły, nie ułoży. Forma sprawia, tutaj krótkie wyjaśnienie, forma to jest jeden z po bezforemności i pomocy najważniejszych terminów użytych przez autora Sztuki Wojny. To jest cały zestaw parametrów, takich jak liczebność, takich jak uzbrojenie, takich jak morale armii i narodu, która tę armię wysyła. Kontynuuje cytat. Forma sprawia, że rzesze wojsk naszych zwycięstwo osiągają, lecz rzesze one umysłem swym nigdy jej nie obejmą. I tu najważniejsze. Niech dostrzeże świat cały mę zwycięzcy formę. Nikomu za się formy poznać nie wolno, przez którą do zwycięstwa dotarłem. Wnioski? Ci, którzy trąbią, że Trump jest głupi i bawią się memami, które im podsunięto, dają się rozgrywać propagandą wojenną jak małe dzieci. Wróćmy jeszcze raz do tego starożytnego, pięknego, poetyckiego cytatu pochodzącego z dzieła 6 tajemnych strategii. Zacytuję jeszcze 6 tajemnych strategii, starożytne dzieło, z którego pochodzi poetycki fragment, o którym prosiłem, żebyście mieli cały czas z tyłu głowy. Zaraz go powtórzę, ale teraz inny fragment. Oto on. Ten, kto biegły w usuwaniu niebezpieczeństw wojennych, usuwa je zanim się zamanifestują. Ten, kto biegły w zwycięstw osiąganiu,
Wojnę wygrywa za pomocą bezforemności. Najlepszym wojennej sztuki przejawem jest wroga pokonać, walki zbrojnej z nim nie prowadząc. Zapamiętajcie to, dlatego że tu jest ta ważna prawda. Kluczowa rozgrywka nie ma natury militarnej. Kluczowa rozgrywka polega na przejęciu procesu decyzyjnego u przeciwnika i kierowaniu nim tak, jakby był to nasz własny proces decyzyjny. Na tym polega mistrzostwo. Na przejęciu kontroli nad postępowaniem wszystkich innych sojuszników i przeciwników. Reszta to tylko teatrzyk. Ale powiedzmy nieco nowocześniejszym, współczesnym językiem, co to jest bezforemność. Bezforemność i forma z jej ekstremalnymi stanami nazwanymi pełnią i pustką oraz moc to trzy absolutnie fundamentalne koncepcje, którymi operujesz autor sztuki wojny. Te koncepcje są zestawem narzędzi koncepcyjnych, za których pomocą mistrz Sun postrzega bieg zdarzeń i wpływa na ten bieg. Są instrumentem do regulowania dynamicznie zmieniających się możliwości stron starcia. Uczestnicy wszelkich starć dążą, aby optymalnie oddziaływać na siebie i na przeciwnika. I tu cytat. Przeto mistrz wojowania do mistrzostwa swego dochodzi moc budując, a nie przez rozkazów wydawanie. Bez żołnierzy starań się on obywa, a na kształtowaniu i powodowaniu mocą polega. A kto na mocy polega, ludzi pcha do walki, aż na podobieństwo bali i kamieni się toczą. Naturą onych jest nieporuszoność. Gdy na płaskiej ziemi leżą, pędu zaś na pochyłości nabierają. Kanciaste nieruchomo trwają, a okrągłe w dół się toczą. Cytat pochodzi z rozdziału 5, werset 11 i 12. W książce, w moim przekładzie, zaryzykowałem twierdzenie następujące. Gdyby z całego traktatu sztuka wojny usunąć wszystko oprócz tego właśnie passusu, tych dwóch czy trzech zdań oraz następującego za nim z tego mistrza wojowania moc płynie, w kolejnym akapicie, dzieło nadal zachowałoby całą swoją wartość. I tutaj przypominam wam, bo zrobi się z dzisiejszego epizodu nieco dłuższy wykład, o najważniejszą tezę, jaką tutaj stawiam. Jaką stawiam przed wami do podjęcia decyzji, czy jest prawdziwa, czy też nie. Czy dobrze opisuje, czy źle opisuje rzeczywistość. Posłuchajcie uważnie. Amerykanie świetnie wiedzieli, że nie zdołają przełamać zdolności irańskiej do blokady cieśniny Ormus. Tą zdolność Iran budował przez całe dekady. Iran, a mówiąc precyzyjnie reżim ajatollahów, służy jako narzędzie, jako efektor Amerykanów do tego, żeby przydusić, żeby wstrząsnąć globalnym systemem i żeby zmusić przez to wszystkich do poddania się amerykańskiej woli. Przemyślcie to.
W jednym z następnych epizodów geopolitycznego raportu mniejszości usłyszycie po raz kolejny o starożytnej chińskiej koncepcji sił Zheng i sił Qi, sił konwencjonalnych i specjalnych, manewru zwykłego i manewru nadzwyczajnego, nieortodoksyjnego, zmieniającego logikę rozgrywki. Przykład aktualny już wam wyjaśniłem. Iran wpadł w pułapkę koncepcyjną. Jego budowana przez dekady metoda oddziaływania zasadzała się na tym, że Amerykanie zablokowaniem cieśniny zostaną zduszeni energetycznie. Amerykanie i Europejczycy. Ale zduszeni zostali Chińczycy i reszta Azji. To oni są praktycznie stuprocentowym odbiorcą całej energii wypływającej przez cieśniny Ormus. Manewrem Qi było wejście w posiadanie technologii wydobycia ropy łupkowej przez Stany. Cała percepcja przeciwnika co do jego własnych możliwości, co do oddziaływania na bieg rzeczy, stała się dzięki powstaniu tej technologii nieaktualna. To na marginesie moim ulubionym przykładem identycznego manewru, właśnie manewru o takiej samej logice, są sztuczne porty Mulberry z 1944 roku, które alianci przyholowali do brzegów Normandii w czerwcu tamtego roku. Te głębokowodne, sztuczne porty zwolniły aliantów od konieczności zdobywania głębokowodnego portu morskiego już na samym początku inwazji. To zmieniło całkowicie całą logikę tego, jak Niemcy przygotowywali się na tą inwazję.
I teraz przypominam wam, że przez pierwsze tygodnie tego konfliktu, po 28 lutego, powstrzymałem się przed wszelkim komentowaniem i rzucaniem predykcji co do tego, jak będą przebiegać działania militarne między stronami. W chwilach, w których zapadają kluczowe decyzje i realizowane są kluczowe akcje, strony walczą na tak zwane czarne łabędzie, czyli na wydarzenia, czy też na zmiany logiki wydarzeń, które są całkowicie nieprzewidywalne dla przeciwnika, czy też możliwie nieprzewidywalne dla przeciwnika. Życzę wam powodzenia w przełamaniu waszych aktualnych percepcji i przekonań na temat tego, co się dzieje. Część piąta. Plan wojny. W takiej wizji, jaką wam zaprezentowałem, wojna z Iranem nie wymyka się spod kontroli. Scenariusz, że nie uda im się, Amerykanom, przełamać rozproszonej zdolności zamykania cieśniny, był z całą pewnością uznany przez amerykańskich ekspertów za najbardziej prawdopodobne. To nie są głupi ludzie. Oni są tylko nazywani głupcami przez tych, którzy dyrygują całym wysiłkiem narracyjnym skierowanym na nas. I to stąd właśnie pochodzi cały ten chyr na to, że Trump jest głupi. Cały ten wysiłek napędzany jest przez siły działające pod bezpośrednim poleceniem decydentów pod Trumpem. Robią to sami Amerykanie, takie jest moje przekonanie. Reszta oczywiście i przeciwnicy bardzo chętnie powielają, jak lemingi, tą narrację, dlatego że jest zgodna z ich emocjami. Pamiętacie, co mówiłem na początku o emocjach? Z emocjami. Nie zdają sobie przy tym sprawy, że to o to właśnie chodzi, o rozbuchanie tych emocji, o rozpalenie nienawiści, pogardy, poczucia wyższości. Na tym polega ogłupianie przeciwnika, na tym polega sprawianie, że traci on jasny obraz sytuacji, celów strategicznych, posunięć globalnego hegemona. A na tą chwilę, przynajmniej na początek kwietnia, sprawy idą dokładnie według harmonogramu Stanów. Po pierwsze, Iran był finansowo załamany już na miesiące wcześniej. Przecież mieliśmy tą 12-dniową wojnę w 2025 roku. System finansowy państwa jest na krawędzi zapaści. Ameryka przy współudziale Izraela przez ponad rok systematycznie odcinała wszystkie linie finansowania, broń i operacje, jakie tylko zdołała. Przecież Wenezuela to nie tylko ropa wenezuelska, ale także operacja współpracy z meksykańskimi, ale też wenezuelskimi kartelami, które wysyłały fentanyl do Stanów Zjednoczonych. Wysyłanie tego fentanylu i niszczenie społeczeństwa amerykańskiego od środka jest też formą ataku, a jednocześnie olbrzymią, gigantyczną operacją psychologiczną i hybrydową skierowaną przeciwko Stanom. Po drugie, Ameryka zdołała zbudować niezależność energetyczną z wyprzedzeniem. Trump już od pierwszego dnia działania swojej administracji odkręcił wszystkie blokady, zezwolenie na wiercenia, rurociągi, anulowanie regulacji prawnych. To wszystko było pod tym hasłem drill baby drill. Nie wiem, czy to pamiętacie.
To dlatego od zawsze wprost nazywam amerykańskich demokratów zdrajcami geopolitycznymi. Tym, jak Partia Demokratyczna stała się obiektem wrogiego przejęcia, co miało miejsce mniej więcej 10 lat temu, zajmiemy się za około tydzień. Z szoku będą was musieli wyciągać farmakologicznie. Abym nie miał was na sumieniu, to właśnie dla waszego dobra,
a może i dla mojego, bo ktoś może się zdecydować na dołączenie do Patronite'a. To taka sugestia.
Już dzisiaj sygnalizuję temat. Oswójcie się z nim.
Teraz, nawet gdyby Iran zamknął cieśninę Ormus, globalny rynek energii nie runął i to nie przypadek, to plan. Amerykanie to kontrolowali. Amerykanie dzięki Trumpowi i to rzeczywiście teraz dzięki Trumpowi, bo gdyby nie to, że on został prezydentem, to Amerykanie, i teraz przypominam wam ten śmieszny aforyzm sprzed kilku minut, Amerykanie zbudowali odporność na zaburzenia globalnego systemu dystrybucji energii, a reszta świata podlega tym zaburzeniom w o wiele większym stopniu. W tej samej sytuacji, w kwestii spania pod mostami, Amerykanie są odporni, Amerykanie są bogaci w energię, a reszta świata stoi na krawędzi bardzo poważnych problemów z zapewnieniem swoim obywatelom żywności i energii. Rozumiecie teraz? Rozumiecie teraz, co się dzieje? I teraz najsmaczniejsze. Te kraje, które przez lata odmawiały używania energii z węglowodorów i szły w kierunku tego największego szwindlu w historii ludzkości, najbardziej skutecznej, najbardziej ambitnej i najbardziej imponującej operacji psychologicznej w dziejach ludzkości. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. I właśnie te kraje, które szły w zieloną energię, w ten szwindel zielonej energii, właśnie dostają po kieszeni. Europa i Zjednoczone Królestwo przez zieloną rewolucję i wojnę proksy na Ukrainie rozmontowały całkowicie własny sektor energetyczny i bazę obronną. Przecież doszło do tego, że Niemcy wysadzili w powietrze swoje własne kominy chłodzące przy elektrowniach atomowych. To jest wręcz to, co miało miejsce. Sukces całej tej operacji psychologicznej jest wręcz na poziomie Monty Pythona. Tak, działania samych Niemców godzą w ich własne bezpieczeństwo i własną zdolność do przetrwania. Państwa europejskie, już to się zaczyna dziać, żebrzą o paliwo do samolotów i dostają je od kogo? Od Amerykanów. A co mówi głupi Trump? Kupujcie od Stanów albo idźcie sami odblokować cieśninę Ormus. Zobaczcie, jak ten cyrk doszedł do swojego apogeum w przypadku Kalifornii. jaka jest cena benzyny w Kalifornii. Zobaczcie sobie wykresy w ciągu ostatniego miesiąca. A dlaczego jest ta cena taka wysoka? Bo Kalifornia 63% używanej w tym stanie ropy importuje z zagranicy, choć ma 1,7 miliarda baryłek rezerw gotowych do wydobycia na własnym terytorium. Gubernator Kalifornii Newsom obwinia Trumpa, a prawda jest wręcz odwrotna. Tak wygląda geopolityka i walka o dominację energetyczną. Ta dominacja energetyczna jest absolutnie najważniejszym środkiem ciężkości tego, co dzieje się na naszych oczach. Idziemy dalej. Stany, które poszły za Trumpem, stany Stanów Zjednoczonych, czyli Teksas, Dakota Północna, Pensylwania czy Nowy Meksyk, wszystkie te stany mają bufor, zapas energii. Ceny benzyny na stacjach benzynowych są niższe, a mieszkańcy tych stanów nie płacą horrendalnych cen, a gospodarka nadal funkcjonuje w miarę normalnie. Cała operacja, której zablokowanie ciśniny Ormus jest jedynie militarnym, drobnym fragmentem, celem tego jest rozbicie transatlantyckiego systemu kontroli energii, który od 5 dekad trzyma świat w feudalnej zależności od Stanów Zjednoczonych. Tutaj polecę wam lekturę mojej poprzedniej książki, Feudalizm we wszystkim prócz nazwy. Jeżeli ktoś z was jej jeszcze nie ma, to nakład akurat się skończył, więc dostępna jest tylko w wersji e-booka. I pamiętajcie, kupujcie ode mnie, bo na rynku zarabiam 2 do maksymalnie 3, 4 czy 5 zł za sprzedany egzemplarz. Kiedy skończy się wojna? Wojna skończy się wtedy, gdy sojusznicy z Zatoki Perskiej, czyli Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt, Jordania, Egipt, to są kraje porozumień abrahamowych, tak na marginesie, powiedzą, zobaczą i upewnią się, że Iran przestał być zagrożeniem militarnym dla ich infrastruktury cywilnej. A na temat konfliktu między państwami arabskimi Zatoki a Iranem będzie już za kilka dni pojawi się oddzielny epizod geopolitycznego raportu mniejszości. No i tak wygląda prawdziwa wizja, prawdziwa sytuacja. Nie będzie żadnych wojsk lądowych. Ktoś, kto mówi, że Amerykanie zaraz desantują kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy na terytorium Iranu, po prostu, przepraszam za pejoratywne określenie, bredzi. To, co ma miejsce, to nie jest chaos. Chaos wynika z wojny narracyjnej, w której Amerykanie dominują równie silnie jak w aspekcie militarnym, na płaszczyźnie militarnej, na militarnej płaszczyźnie przyczynowości. Pamiętajcie o myśli przewodniej tego podcastu. Generalnie w kontekście całego cyrku z palącą się planetą, która okazuje się w kontekście dzisiejszych wydarzeń, w dzisiejszej obecnie toczonej wojny, największą operacją psychologiczną dziejów, kto buduje suwerenną energetykę i przemysł? Wygra. Kto wierzy w zielone brednie i palącą się planetę? Przegra. Przegra wojnę o przetrwanie. Część piąta. Podsumowanie. Musimy wszyscy nauczyć się pokory i cierpliwości. Pamiętajmy o tych dwóch systemach opisanych przez Kahnemana. Jeżeli poddamy się emocjom, jeżeli damy sobie wmówić, że musimy myśleć emocjonalnie, jeżeli nasza wizja świata wpleciona jest kwestia prestiżu, poczucia wyższości nad innymi osobami, to znaczy, że jesteśmy manipulowani. I na sam już koniec przypomnę wam te poetyckie słowa ze starożytnego chińskiego traktatu 6 tajemnych strategii. Gdy orzeł ma atakować, będzie lecieć ze skrzydłami przy ciele. Gdy dziki zwierz ma zaatakować, przyczai się z uszami do tyłu. Gdy mędrzec walkę ma stoczyć, posturę głupca przywdzieje.